Proszę Państwa, ksiądz dyrektor prosił mnie o wykład, jak modlił się lud Starego Testamentu. Postaram się zrealizować zadanie, które zostało mi przekazane, choć trudno w godzinę, nawet zegarową, powiedzieć to, jak modlił się lud Starego Przymierza. Ja sobie przygotowałem notatki, takie podręczne, i to wyszło mi 21 stron. Ja nie wiem, czy ja sześć omówię, no ale postaram się zrobić to w wielkim skrócie, ponieważ no nie sposób całe Pismo Święte, pierwszą część, przemówić tak krótko, w tak krótkim czasie. Kiedy otwieramy Pismo Święte, to możemy łatwo się przekonać, że trudno znaleźć na kartach Starego Testamentu, przynajmniej w początkowej fazie, modlitwę indywidualną. Raczej mamy modlitwę wspólnotową. Modlitwa oficjalna, ta o charakterze wspólnotowym, należała początkowo do wodza, kapłana, proroka. I w tej społeczności judaistycznej religii interes i odpowiedzialność jednostki prawie zawsze utożsamiane były z interesem i odpowiedzialnością całej wspólnoty, całego narodu wybranego. Dlatego w starożytnym Izraelu modlitwa prywatna nie pojawiała się często. W najstarszych tradycjach modlą się przede wszystkim patriarchowie. Tak mamy pięknie to pokazane na przykład w 15 rozdziale Księdze Rodzajów. Ich modlitwa to wstawianie się za innych. Są wtedy potężnymi pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. I zgodnie z tą samą zasadą potem modli się Mojżesz, Jozue, modlą się sędziowie, królowie, kapłani, lewici, prorocy. I ich modlitwę można nazwać taką modlitwą reprezentacyjną. I paralelnie do tej oficjalnej modlitwy rozwija się też modlitwa jednostki. A więc taka modlitwa, kiedy wierzący modli się sam za siebie. Jak za chwilę zobaczymy, pierwszym człowiekiem, który modli się, tak, to jest Abraham, czyli ojciec wiary, ojciec narodu wybranego. Potem takie modlitwy i wspólnotowe, i indywidualne znajdujemy w psalmach Dawidowych. I dlatego chciałbym na początek przedstawić modlitwę wybranych wielkich postaci biblijnych, wychodząc z założenia, że ten reprezentant niejako ucieleśnia modlitwę wspólnoty, w której żyje. I na początek chciałem pokazać cztery postaci, które się modlą, a potem zrobimy taką analizę porównawczą. Będzie Abraham, będzie Mojżesz, będzie Jeremiasz i Hiob. Na początek scharakteryzujemy krótko modlitwę Abrahama. Cechą, którą charakteryzuje duchowość Abrahama, to jest posłuszeństwo. U niego widzimy jedność życia i modlitwy. Abraham mówi na każde wezwanie Pana Boga: oto jestem. To jest jego odpowiedź na wezwanie Boże. I ta cecha jego duchowości widoczna jest w całej modlitwie, którą możemy nazwać modlitwą posłuszeństwa. My znamy podział naszych modlitw. Mamy modlitwę dziękczynienia, przebłagania, prośby, uwielbienia, ale to jest taki podział nasz, cztery rodzaje modlitw. A tutaj na podstawie Pisma Świętego możemy powiedzieć, że jest cały szereg innych rodzajów modlitw. Tutaj mamy modlitwę posłuszeństwa, oto jestem. I dzisiaj takiej nazwy raczej w naszym kościele, w naszym chrześcijaństwie nie używamy. Ale proponuję, żeby pochylić się właśnie nad taką modlitwą posłuszeństwa i tak starać się nazwać niektóre nasze modlitwy, jeżeli oczywiście jesteśmy posłuszni Panu Bogu. Proponuję ją w tym celu, aby maksymalnie podkreślić najpierw potrzebę jedności życia i modlitwy, a następnie ukazać wpływ modlitwy na najważniejszą postawę człowieka względem Boga, jaką jest posłuszeństwo. I tego posłuszeństwa dzisiaj, jak wiemy, brakuje. Jeżeli Instytuty Życia Konsekrowanego czy Stowarzyszenia Życia Apostolskiego składają śluby rad ewangelicznych, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, to po wielu latach jednogłośnie prawie jest powiedziane, że najtrudniejsze z tego wszystkiego jest posłuszeństwo. I tego posłuszeństwa dzisiaj chcemy uczyć się od Abrahama, bo w ten sposób człowiek spotyka prawdziwego i żywego Boga. I gdybyśmy zapytali, co jest źródłem tej modlitwy, w której człowiek ma taką śmiałość, chociaż stoi przed Bogiem jak Abraham, jest jak proch przed skałą, to trzeba powiedzieć, że taką podstawą modlitwy posłuszeństwa jest wiara. I ta modlitwa jest nie tylko rodzinna, ale i nieustępliwa. Abraham jest grzeczny, ale nieustępliwy. I popatrzcie, jak wygląda modlitwa Abrahama. Nie modli się za siebie, zresztą jak wszyscy wielcy ludzie Biblii, ale wstawia się najczęściej za innymi. I w modlitwie Abrahama pojawia się problem, który staje się przedmiotem rozmowy. Jest ważne pytanie Abrahama. Czy Bóg zgubi sprawiedliwego wraz z bezbożnym? Czy Bóg kieruje się złością większości, czy dobrocią mniejszości? To są pytania ciągle aktualne. Prześledzenie całego dialogu Abrahama z Panem Bogiem pozwala nam wyciągnąć wniosek, że modlitwa jest uprzywilejowanym miejscem objawienia się i teologicznej refleksji, poszukiwania i odkrywania tajemnicy Pana Boga. I przez cały ten dramatyczny dialog, który mam nadzieję Państwo pamiętacie, dowiadujemy się, że jak wielką wartość posiada modlitwa wstawiennicza przyjaciela Pana Boga. Jak wiele zależy od nielicznych, nawet sprawiedliwych. Czy zgubi miasto, jeżeli na przykład będzie tam 50 sprawiedliwych, 40, 30, 10? A może Bóg ocali całe miasto, cały naród ze względu na jednego sprawiedliwego? To jest niesamowita modlitwa posłuszeństwa. A jednocześnie piękno tego, że jeden sprawiedliwy potrafi uratować miliony grzeszników. I człowiek, który staje przed Panem Bogiem pełen pytań, a może i pretensji, odchodzi z przedoblicza Bożego oświecony, spokojny i lepiej rozumiejący Pana Boga. I taka była modlitwa ojca wiary, również naszej wiary, wiary ludu Starego Przymierza, Abrahama, pokrótce oczywiście. Mamy modlitwę Mojżesza. Mojżesz jest przedstawiony w Biblii jako wielki pośrednik między Bogiem a wspólnotą, jako wzór wstawiających się do Boga za swoim ludem. I popatrzcie, jak modli się Mojżesz. Jedną z form jego modlitwy są uniesione ręce. Podniesione ręce zapewniają zwycięstwo Izraelowi, o czym czytamy w Księdze Wyjścia. I po dzień dzisiejszy te jego wyciągnięte do góry ramiona stanowią modlitewny gest zrozumiały dla każdego poza współczesnym Izraelem. Proszę zwrócić uwagę, to już troszeczkę tutaj pójdę na skróty, bo to będzie również w podsumowaniu, że te gesty starotestamentalne, jak klęczenie, podnoszenie rąk, pokłony, dzisiaj ich nie ma. Ja kiedyś wspominałem tu na jakimś wykładzie już to. Tego nie ma, a te gesty my mamy w swoim kościele. To prawda, liturgiści czasami oburzają się, jak człowiek uniesie ręce na Ojcze Nasz, ale dzięki Bogu nie jestem liturgistą i nie ma problemu chyba, jeżeli ktoś, oczywiście nie chodzi o jakieś tak dziwne wyciąganie, tylko że chodzi o piękny gest wyciągnięcia rąk. To jest piękny gest zwracania się do Pana Boga i modlimy się tutaj za Mojżeszem, który modlił się tak, żeby wyjednać zwycięstwo Izraelowi. I ten gest modlitewny, tak jak powiedziałem, jest zrozumiały dla każdego. I Biblia następnie z upodobaniem przypomina, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem, ale rozmawiał jak? Twarzą w twarz. Jak przyjaciel z przyjacielem. I kiedy zszedł z tej góry Mojżesza, my nazywamy ją Synaj, choć taka nazwa się nie pojawia w Biblii, ale znaczy w Biblii się pojawia, ale wtedy tam przy Mojżeszu my mówimy, że to jest Synaj, twarz jego promieniowała. Potem przez błędne tłumaczenie dodali mu rogi, no ale to już nie będziemy tutaj omawiali tego błędu w tłumaczeniu świętego Hieronima. A więc jego twarz promieniowała, rozmawiał jak przyjaciel z przyjacielem. I bardzo wymowna jest jego modlitwa wstawiennicza z 32 rozdziału Księgi Wyjścia. Bo Mojżesz znajduje się na górze Synaj i tam, jak wiemy, dowiaduje się od Boga, że jego Bóg, jego lud dopuścił się bałwochwalstwa. I Bóg odsłania mu zamiar zniszczenia tego ludu. I widzimy modlitwę, która jest walką. To jest dramatyczna walka, dramatyczna modlitwa, prawie walka z Bogiem. Z Bogiem walczyć to nie jest przeciwko Bogu, ale z Bogiem. Izrael to oznacza samo nazwa walczący z Bogiem. Ale nie przeciwko Bogu, tylko w ramię z Bogiem. Jest przyjacielem Boga, dlatego walczy z Bogiem przeciwko wrogom Pana Boga. I tutaj Mojżesz też walczy z Bogiem, ale też wstawia się za lud, który dopuścił się bałwochwalstwa. I kiedy Pan Bóg odsłania mu zamiar zniszczenia ludu, on sięga po argumenty. I popatrzcie, jak wyglądają argumenty modlitewne Mojżesza. Mówi, przecież kochasz ten lud. Argument miłości. Przypomina mu, że Bóg powiedział, że będzie wierny przymierzu. A więc argument wierności. No i chwały Pana Boga, to trzeci argument. I Pan Bóg przysiągł przecież swoim sługom, Abrahamowi, Izaakowi, Izraelowi, czyli Jakubowi, że uczyni ich potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, i że da im obiecaną ziemię w posiadanie. I teraz Mojżesz wyciąga te argumenty przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem i mówi, no jak, Panie, czyż masz być niewierny temu, co powiedziałeś? I pięknie to wszystko koresponduje z tym, jak modlił się najpierw Abraham. I tutaj niesamowita wiara Mojżesza. Czyżby Bóg zapomniał o swoim przymierzu? Czyżby Bóg zapomniał o tym, co obiecał? I tutaj, proszę Państwa, jesteśmy w samym sercu modlitwy biblijnej. I wiadomo, jaki jest rezultat tej modlitwy Mojżesza. Rezultatem jest to, że Bóg zaniechał karania ludu. I pozornie wygląda na to, że Bóg zmienił zdanie. Mogłoby się nam wydawać, gdybyśmy rozumowali tylko po ludzku. Ale to tak naprawdę Mojżesz zmienił swoją opinię o Panu Bogu. W Bogu zagniewanym, którego widział Mojżesz przed sobą, bo rozmawiał z nim twarzą w twarz, nagle widzi Boga przebaczającego. I to jest moc modlitwy. Z Boga surowego, karzącego, zobaczyć Boga przebaczającego. Dopiero Jezus nam powie, że Bóg jest naszym Ojcem, ale dla nich to jest już kolejny etap, Bóg jako Ojciec, to jest już Nowy Testament. Ale Mojżesz dokonuje niesamowitego kroku tej modlitwy biblijnej. W Bogu zagniewanym odkrywa Boga przebaczającego. I to jest przemiana Mojżesza. I właśnie tę zmianę jego postawy można przypisać modlitwie, bo Mojżesz bardzo dużo się modlił. I to modlitwa zmienia człowieka. I to jest jej podstawowy, niezwykły skutek. Mojżesz, kiedy się modlił, odkrył prawdziwe oblicze Pana Boga i dzięki modlitwie potrafił właściwie odczytać grzech swojego ludu. I mamy w historii wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej, oprócz modlitwy wstawienniczej, także modlitwę podziwu. Nie mamy też takiego rodzaju modlitwy w naszym katalogu modlitw. Modlitwa podziwu. Mamy modlitwę radości. To jest radość i podziw wobec doświadczenia Bożej mocy i zbawienia. I wspaniałym przykładem takiej modlitwy jest pieśń wyjścia, z Księgi Wyjścia z 15, ten kantyk Mojżesza, śpiewamy go w Wigilię Paschalną. Zobaczcie, Hosanna, śpiewaj. Nie będziemy teraz śpiewali, nie mamy czasu, ale kantyk Mojżesza jest piękny. Śpiewajcie Panu, bo wielką moc okazał, prawda? Gdy konia i jeźdźca. No, cudowna pieśń, w którą śpiewamy Wigilię Paschalną, gdzie wyśpiewuje się chwałę Pana Boga za to, że szczęśliwie wywiódł lud z niewoli egipskiej, pogrążając wrogów w Morzu Czerwonym. I ponownie jesteśmy w sercu biblijnej modlitwy, która posiada swoje charakterystyczne cechy. I tutaj mamy nie tylko wiarę, ale mamy entuzjazm, mamy radość, mamy chwałę i mamy podziw. I pewnie dlatego liturgia Kościoła właśnie ten kantyk Mojżesza śpiewa w największe święto Zmartwychwstania Pańskiego. I tego czytania nie można opuścić. Bo mamy, wiadomo, jest tam 8 czytań i jest napisane, że nie można opuścić tego. Przejścia przez Morze Czerwone i wtedy już nie ma też oto Słowo Boże. To jedyne czytanie w Wigilię Paschalną, po którym nie ma oto Słowo Boże, ponieważ kontynuacją jest ta pieśń zwana kantykiem Mojżesza. Piękna modlitwa entuzjazmu i radości. I cały człowiek zaangażowany jest w wychwalanie dobroci Pana Boga. I to jest klucz do lektury całej historii biblijnej, i tej przeszłej, i tej przyszłej, która ma nastąpić. Krótko było o Mojżeszu. Teraz nieco dłużej o proroku Jeremiaszu. Ponieważ, jak wszyscy prorocy, byli ludźmi głębokiej modlitwy, a ich świadectwa w tym względzie nie są zbyt obfite, to tak u Jeremiasza mamy całą masę wzmianek o jego modlitwie. Na przykład w pierwszej Księdze Królewskiej, 9, 18, to jest całe są rozdziały, jest mowa o spotkaniu Boga z prorokiem, może najpierw Eliaszem na górze Choreb. Przypomnijcie sobie, że prorok opuszczony został przez wszystkich. Ja tylko na wstęp robię o Eliaszu, żeby przejść do Jeremiasza. Prorok oskarża się o wszystkich. Chce umrzeć. Narzekanie Eliasza jest modlitwą. Modlitwa narzekania. Ja myślę, że to pomimo, że tak tego nie nazywamy, to jest częsta modlitwa chrześcijan. A już naszego narodu, popatrzcie, my to mamy modlitwę narzekania, choć jej tak nie nazywamy. Narzekamy na wszystko i wszystkich. Popatrzcie, na pogodę. Za zimno źle, za ciepło źle, wieje źle, nie wieje źle, słońce świeci źle, nie świeci źle. On w ogóle to już miał rezygnację, on miał chyba depresję. Ale dlaczego? A potem Pan Bóg zsyła mu ptaszka, przynosi mu coś, je, pije i widzi, że życie jest piękne, nie? Dlatego jak warto dobrze jeść i pić. Nie bądźcie głodni. Przed modlitwą też trzeba sami się najeść, bo wtedy zmienia się perspektywa patrzenia. U Eliasza od razu się zmieniła. Popatrzcie, no tak jest. On był zagmatwany, prosi o śmierć. Najadł się, napił. Życie wydawało mu się całkiem niezłe. Tak. I dzięki jedzeniu ten zniechęcony człowiek, który widział bezużyteczność swojej misji, słyszy od Boga, że musi wrócić z powrotem i otwiera przed nim całą przyszłość. I potem ona jest piękna. A więc na modlitwie otwierają się nowe możliwości. I tego doświadcza również Jeremiasz. Widzimy, kiedy czytamy jego księgę, jego życie, kiedy wczytujemy się w jego modlitwę, jego wewnętrzny kontakt z Panem Bogiem, to widzimy dramat człowieka. Jest to modlitwa człowieka, która jest związana z pełnieniem jego funkcji prorockiej. Jeremiasza nazywamy najczęściej ojcem modlitwy prywatnej i indywidualnej. To jest, on najczęściej modli się również za siebie, prywatnie. Nie tylko jako prorok, oczywiście wstawia się za swoim ludem, ale również prosi za siebie. I to jego modlitwa to jest taka bardzo modlitwa osobista. I chyba nikt przed Jeremiaszem nie włożył w modlitwę tak wielkiego ładunku i głębi psychologicznej. Nie wzniósł się tak do takiego wysiłku osobistego, jak właśnie Jeremiasz. I to jest taki nowy szczyt, punkt wyjścia w historii modlitwy Izraela. Wiemy, że miał burzliwą i silną osobowość. I on jako pierwszy, potem mamy nawiązanie to u Pana Jezusa, wprowadza personalizm we wszelkie formy relacji z Panem Bogiem. I modlitwa proroka korzeniami tkwi w jego życiu. Przenika formę modlitwy i ducha tego, co mówi. I kiedy czuje się opuszczony i samotny, to modlitwa staje się dla niego środkiem komunikacji z Panem Bogiem. I święta tradycja zna go jako wielkiego męża modlitwy, którego można porównać również z Mojżeszem, ale Mojżesz to jest człowiek, który modli się przede wszystkim za lud. A tutaj widzimy osobistą modlitwę. Mojżesz tam nie prosi za siebie, a Jeremiasz owszem. Jeremiasz umie słuchać prośby swojego ludu, tej prośby szczerej, tej prośby nieszczerej i jako prorok wciela te prośby do swojego orędzia. Wstawia się niestrudzenie za swoim narodem, chociaż Jahwe wzywa go, żeby tego nie czynił. To jest tutaj podobna analogia do Mojżesza. Bóg mówi, nie wstawiaj się za nim. A Jeremiasz nieustannie wstawia się za swoim ludem. W osobistych udrękach modlitwa jest dla niego ucieczką. Prosi o sąd Boży przeciw swoim nieprzyjaciołom, albo też w innym momencie wchodzi w dyskusję z Bogiem Jahwe. Bóg wysłuchuje każdego, kto się do niego zwraca, mówi Jeremiasz. I w jego księdze możemy napotkać wyznania modlitwy, poprzez które prorok wyjaśnia stan swojej duszy. Możemy poznać cierpienia. Możemy poznać to, jak często czuje się zawiedziony, kiedy przeżywa kryzys wiary, którą ma. I to nie jest jakieś zwykłe biadolenie Jeremiasza, ale to jest jego prawdziwa modlitwa, kiedy czuje się sam, opuszczony, bezsilny. Dalej. Prorok dyskutuje z Panem Bogiem. I z lektury tekstów dowiadujemy się, że doświadcza odrzucenia od ludzi. I z tego powodu cierpi. Prosi Pana Boga o pomoc, a Bóg milczy. I wtedy czuje się podwójnie samotny. I pisze o tym. Jest samotny, bo opuszczony został przez lud, który bardzo kocha. I czuje się opuszczony przez Boga, na którego postawił wszystko i dla którego zostawił wszystko. Dzieje się tak z powodu słowa, które głosi. I ta samotność jest dla niego ciężarem. I jest przeżywana jako niesprawiedliwa. I chciałby się cieszyć pogodnymi relacjami z ludźmi. Tymczasem, jeżeli ma do nich iść, to ma głosić Słowo Boże. A to Słowo Boże nie jest jakieś miękkie. To jest słowo twarde. Bóg w sposób twardy upomina swój lud i Jeremiasz musi w ten sposób przemawiać do swojego narodu. Co wywołuje oczywiście sprzeciw i podział. I nic więc dziwnego, że w tej sytuacji spotykamy Jeremiasza, który pyta Pana Boga o sens swojego powołania i żalącego się do Boga. Choć nie znaczy to wcale, że prorok żałuje wyboru, którego dokonał, czy też misji, którą podjął. Jest to chwilowe zagubienie orientacji. Nigdy nie przestaje być Jeremiasz wierny Panu Bogu i przywiązany do swojego ludu. I w chwilach większego przygnębienia prorok potrzebuje choć trochę współczucia. Już nie liczy na ludzi, ale przynajmniej chciałby być współczucia ze strony Pana Boga. A Pan Bóg milczy, Ludzie się z niego śmieją. To jest 17 rozdział Jeremiasza. A prorok tym bardziej czuje się bezbronny. I mówi, Panie Boże, dlaczego nie wkraczasz? Ale wierzy w obietnicę, która dana mu została w momencie jego powołania. Co mu powiedział Pan Bóg, który go powołał? Będę przy tobie, czy tam z tobą, teraz nie pamiętam, aby cię ochraniać. Jeremiasz wierzy w te słowa. Ale to, co się dzieje, raczej przeczy tej obietnicy. Bóg, wydawałoby się, nie dotrzymuje słowa, które dał mu, powierzając mu funkcję proroka. I używa obrazu potoku o niestałych wodach. I trzeba, można byłoby tutaj czytać księgę Hioba, ale teraz byśmy potem nie zdążyli, aby to zrozumieć. Potok zmierza w zimie, zamarza w zimie i człowiek może iść po lodzie, skracając sobie drogę. A o innej porze nie da się tego robić i trzeba zmienić drogę. I wiosną potok ma wiele wody, a latem wysycha i nie można ufać takiemu potokowi. I niestety prorok zrozumiał Bożą obietnicę zupełnie inaczej niż rozumiał ją Pan Bóg. I tu właśnie jest moment oczyszczenia proroka. Bóg i prorok inaczej rozumieją wierność. I potem następuje wielki punkt zwrotny, do którego doprowadza proroka Pan Bóg. Prorok jest wezwany do głębokiego nawrócenia. Dzisiaj mieliśmy dwa razy chyba w Ewangelii słowo nawrócenie się. Jeżeli nie nawrócicie się, wszyscy podobnie zginiecie. I prorok jest wzywany do nawrócenia, kiedy wydaje się, że on jest wierny Panu Bogu. Bo nawrócić się, to trzeba o tym pamiętać, to nie tylko zawrócić ze złej drogi na dobrą. Jeremiasz był na dobrej drodze. Mamy dwa rodzaje nawrócenia. Nawrócić się ze złego na dobre albo z dobrego na lepsze. O tym drugim nawróceniu my często nie pamiętamy. Bo jeżeli mówimy o nawróceniu, to najczęściej myślimy tylko o nawróceniu ze złej drogi i ukierunkowaniu się na Pana Boga. Tymczasem na podstawie życia proroka Jeremiasza mamy wezwanie do nawrócenia się z dobrego na lepsze. Nawrócenia takiego teologicznego, czyli do rozumowania na sposób boski, a nie zwykłej zmiany swojego postępowania. Bo tamto mamy nawrócenie moralne ze złego na dobre. A tutaj na lepsze, czyli takie nawrócenie teologiczne. I przez kryzys modlitwa prowadzi człowieka do nawrócenia. I to, co powiedzieliśmy, jest dopiero jednym z aspektów modlitwy proroka. W jego modlitwie jest jeszcze inny aspekt. Prorok doświadcza również radości i pewności. Modlitwa radości i modlitwa pewności. Tego podziału dzisiaj w naszym Kościele też niestety nie ma. Dyskusje z Bogiem, co prawda, trwają dalej, ale są one już ukierunkowane na wierność już w sercu, która nie pozwoli mu się cofnąć ze swojej drogi. Odkrywa już słowo, którego nic i nikt nie zdąży zniszczyć i nie zdoła zniszczyć. I w modlitwie Jeremiasza obok narzekania znajdujemy także wyznania poprzez radość, wiarę i odnalezioną na nowo nadzieję. I Jeremiasz, jak wszyscy wielcy ludzie Biblii, doświadcza na modlitwie cudu niezniszczalnej nadziei i niewytłumaczalnej pogody ducha. I to jest już kolejny etap modlitwy, jeżeli człowiek nawróci się z lepszego, z dobrego na lepsze. Mamy czwartą postać, którą krótko chciałem omówić. To jest modlitwa Hioba. W Księdze Mądrościowej Hioba możemy odnaleźć rzeczywistość modlitwy dramatycznej. Jak ktoś śledzi liturgię, czytania mszalne, to tak dwa tygodnie temu mieliśmy cały czas Hioba. Czytaliśmy. Czyli modlitwę dramatyczną, która posiada swoje etapy i swój proces rozwoju. I mamy taką pierwszą sekcję prozy, gdzie znajdujemy modlitwę modlitwę czystej wiary, całkowitego zdania się na Pana Boga. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie błogosławione imię Pana. To znamy świetnie z Księgi Hioba. A mamy jeszcze drugą sekcję, takiej poezji. I odkrywamy inną modlitwę. Święci mieli tak zwane noce ciemne. I taką pierwszą noc ciemną możemy patrzeć u Jeremiasza. Inną ciemną noc ma Hiob. To jest kryzys wiary. Kryzys, który wypływa z serca, które jest zgorzkniałe i smutne. My najczęściej mówiąc o Hiobie, to tak mówimy, tak, jaki on był cudowny. Pan dał, on na wszystko się zgadzał, wszystko to przyjmował z pokorą, z cichością. Ale to nie było tak. Jak się wgłębi w treść, to zobaczycie, ile tam się mnoży pytań. Jak daleko może sięgać to cierpienie człowieka niewinnego? Jak można Boga jeszcze nazwać sprawiedliwym? Hiob doświadcza Boga prawie jako swojego nieprzyjaciela. To jest 30 rozdział. A potem prosi go w modlitwie: zostaw mnie. Czyli to jest przeciwieństwo modlitwy, bo raczej w modlitwie zachęcamy Pana Boga, żeby był z nami, nie? A Hiob już ma dość. I mówi: zostaw mnie. Dwa razy w 7 rozdziale. Tam 16 i tam któryś wers kolejny, nie powiem. To jest przeciwieństwo modlitwy. I Hiob stara się ze wszystkich sił zrozumieć. Może Bóg zapomniał o nim? Może Bóg się mną znużył? Może Bóg się zmienił? I Hiob rzuca się na wszystkie strony. I zachęcam do uważnej lektury Księgi Hioba, która pozwala dostrzec w tym człowieku ufność pokładaną w Panu Bogu. On się miota, ale jest mu wierny. To, że stawia pytania, to jest naturalne. To, że w pewnym momencie ma dość, to też jest naturalne. Jest przecież człowiekiem. Szuka Boga. Wychodzi nie od jakichś teologicznych formuł, ale od swojego doświadczenia. Od swojego świata, w którym jest pełno bólu. I kiedy wreszcie Bóg interweniuje, to nie odpowiada na pytania Hioba. Bóg prowadzi go na nowe drogi, by go uwolnić od jego fałszywych wymagań i pretensji. I to nie Bóg ma się zmienić, ale człowiek. I taki jest głęboki sens i cel modlitwy. I kiedy będziemy kontemplowali tę modlitwę Hioba, to zobaczymy, że jest ona bardzo żywa i niesamowicie autentyczna. I pojawia się w historii zbawienia w wyniku zdarzenia się ówczesnej teologii z doświadczeniem, z obiektywną rzeczywistością wiary, tego, co człowiek myśli o Bogu, z Bogiem rzeczywistym. I właśnie Księga Hioba przedstawia zapis takiej teologicznej ewolucji, w której misterium Boga zostaje wyzwolone z pewnej ciasnej teologii. A potem dzięki wielkim myślicielom chrześcijańskim, a zwłaszcza dzięki takim wielkim mistrzom duchowym, dzisiaj coraz bardziej dobrze rozumiemy rolę kryzysu w odkrywaniu obiektywnej rzeczywistości. I tak w przypadku Hioba, w rozumieniu zła, nieszczęścia. I człowiek nie opuszcza tak łatwo swojego wygodnego stanowiska. Dlatego Bóg dopuszcza czasami do kryzysu lub sam go zsyła po to, by niejako zmusić człowieka do przekraczania siebie, do modyfikowania swojej wizji Pana Boga, do wizji świata i samego siebie. I w Księdze Hioba mniemanie, że cierpienie jest karą za grzech własny lub najbliższej rodziny, zostaje zachwiane. I to, proszę Państwa, doskonale koresponduje z tym, o czym mówiłem w dzisiejszej homilii. Bo dzisiejsza Ewangelia, przypadki są w gramatyce, ale doskonale koresponduje z tematem dzisiejszego wykładu, choć ona jest z dnia, to nie była specjalnie wybierana perykopa na dzień dzisiejszy. Ona po prostu jest czytana na całym świecie. Żydzi mają problem z tą karą za grzech, bo do tej pory uważają, znaczy uważali, uważają, niektórzy uważają, ale odeszli troszeczkę od tego, zresztą słusznie, że to, co nas spotyka, jest karą za grzech, swój lub czyjś, jak w Ewangelii. Dlaczego on jest niewidomy? Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? I mówi Pan Jezus, ani on, ani jego rodzice. Żydzi cały czas twierdzili, że to, co się wydarzy, jest karą za grzechy. No i stanęli przed dylematem w czasie Shoah, zagłady. Bo jeżeli byłaby to kara za ich grzechy, to znaczy, że to, co ich spotkało, było słuszne. A oprawcy byli narzędziem Pana Boga. No można byłoby oszaleć, jakby to była prawda, nie? Pan Bóg tak nie patrzy. Ale niestety wielu chrześcijan do tej pory tak myśli, że ktoś, komuś się stało, spotkała go, dosięgła go w końcu kara Boża. To jest sposób myślenia starotestamentalnego judaizmu. Antychrześcijańskie myślenie. Oczywiście mam nadzieję, że nikt z nas tutaj obecnych tak nie myśli. Gdybyśmy chcieli krótko podsumować ten fragment, o którym mówiłem, bardzo krótko, to można byłoby oczywiście cały wykład poświęcić na temat modlitwy jednej postaci. Ja tylko skracam. Ale ta historia Izraela to jest i modlitwa wybranych postaci, nie tylko tych czterech czy pięciu, jakbyśmy Eliasza jeszcze dodali, to opowieść o odkrywaniu jedynego i prawdziwego Pana Boga. I pierwszą osobą w Biblii, która nawiązała żywą relację z tym Bogiem, czyli pomodliła się, był Abraham. Abraham był posłuszny Panu Bogu. Był gotowy wyruszyć tam, dokąd chciał Pan Bóg i czynić to, czego Bóg chciał. I właśnie przez posłuszeństwo i gotowość do wyruszenia staje się wzorem dla naszej modlitwy. I gdy Abraham widział, że Bóg chciał zniszczyć grzeszne miasto Sodomę, stawiał się za jego mieszkańcami i zmagał się z Bogiem. I to bardzo zaciekle. Jego orędownictwo za Sodomą jest pierwszą wielką modlitwą prośby w historii ludu Bożego. Izrael modlił się zatem, począwszy od Abrahama. A potem centralnymi wzorami ludzi modlących się w Starym Testamencie są Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, rozmawiał jak z przyjacielem. Oczywiście moglibyśmy mówić o Dawidzie, o jego psalmach. Jeremiasz, Hiob. A w Nowym Testamencie, choć to już wykracza poza temat dzisiejszego, modlitwa rozpoczyna się też od hymnu. Pierwszą modlitwę w Nowym Testamencie, pierwszą modlitwą jest hymn. Hymn, który śpiewa Maryja czy Elżbieta, Magnifikat. Magnifikat, bo trzeba wiedzieć, że w niektórych kodeksach Pisma Świętego Magnifikat śpiewa Maryja, a w innych Elżbieta. Ale jedna i druga może to śpiewać, więc... Jak wygląda modlitwa w Starym Testamencie? W Starym Testamencie ludzie modlili się w sposób, który wymagał większej liczby rytuałów i który wykonywali wszyscy wspólnie. I często modlono się o bezpieczeństwo, o pomyślność, o wypełnienie szczególnej umowy, jaką Bóg zawarł z ludem Izraela. I ten rodzaj modlitwy zazwyczaj obejmował ofiary i specjalne ceremonie, które były dokonywane w świątyni. Modlitwa w Starym Testamencie była często rytualna i grupowa. Jeżeli prześledzimy Stary Testament, to modlitwa skupiona była na ofiarach, na rytuałach, które odprawiano w świątyni. Dla przypomnienia, w Nowym Testamencie modlitwa jest osobista. To jest konwersacja z Panem Bogiem, tak jak Mojżesz, twarzą w twarz. Mamy w Starym Testament i tam składa się ofiary ze zwierząt, składa się ofiary ze zboża. I to były kluczowe modlitwy. Natomiast Nowy Testament podkreśla postawę serca. To jest ważniejsze od fizycznego działania. Mamy Stary Testament, to post, postawy fizyczne, tak jak klęczenie. Pan Jezus podkreśla pokorę i szczerość w modlitwie. Mamy Stary Testament, ludzie modlili się przez pośredników, nie indywidualnie. A Jezus zachęca do modlitwy bezpośredniej, osobistej. W Starym Testamencie modlitwy dotyczyły ochrony, dobrobytu, utrzymania przymierza. A modlitwy Nowego Testamentu dotyczą bliskiej relacji między Bogiem, który jest naszym Ojcem. Popatrzcie na Stary Testament, który powoli odkrywamy tam Ducha Świętego, to ten Duch Boży mógł spoczywać tylko na wybranych, na określonych przywódcach. Natomiast w Nowym Testamencie Duch Boży, którego zwiemy już Duchem Świętym, spoczywa, zamieszkuje we wszystkich wierzących i zmienia to też charakter modlitwy. Centralną rolę w modlitwie miały ofiary. W Starym Testamencie modlitwa i składanie ofiar szły ze sobą w parze. I ludzie przynosili do świątyni, bo tylko jedno miejsce było modlitwy, czyli świątynia jerozolimska, przynosili ofiary. Zwierzęta, zboże. Przynosili to po to, aby czcić Boga i rozmawiać z Nim. I kiedy czytamy Księgę Kapłańską, to widzimy, jak należy składać te ofiary. Były sposobem proszenia o rzeczy i okazywania miłości i szacunku wobec Pana Boga. Były to ofiary zwierzęce. Były to ofiary całopalne. Ofiara całopalna, czyli cała musiała się spalić. Żydzi nazywali to kodosze, kodashim, najświętsze ofiary, czyli oddać życie, spalić się w całości. Życie oddawały zwierzęta, żeby było jasne. Były też ofiary pojednania, czyli kodashim kalim, czyli lżejsze świętości. Tam kodasze, kodashim to były najświętsze ofiary, a kalim czyli lżejsze świętości, które miały zjednywać nam, Żydom, Pana Boga, życzliwość Pana Boga. Szczególnie w dzień przebłagania. Składano też ofiary za grzechy, symbolizujące zadośćuczynienie i poświęcenie. Nie tylko zabijano zwierzęta, ale również, jak w święto pojednania, był tak zwany kozioł ofiarny. Tego nie ma w Biblii, ale z innych źródeł dowiadujemy się, że taki kozioł, wkładano na niego ręce, przekazując grzechy każdego. I teraz można było różnie zrobić z nim. Niekiedy wywalano go na pustynię, żeby te grzechy, jeszcze miał czerwoną wstążkę. Ale to jest takie już zabobonne, jak te sznureczki na rękach, co mają. I nazwę zapomniałem, bo nie mam zapisane. Kabała. Tak, kabała. Wypędzano takiego kozła na pustynię, żeby zwierzęta go rozszarpały i dzięki temu grzechów już nie mieli. Innym razem przywiązywano za jeden róg takiego kozła, czy tam capa, do skały, a drugi miał wolny i też czekał na zwierzęta. Albo trzeci sposób składania ofiary z kozła ofiarnego, to było tak, że brał go jakiś gość na pustynię i nad przepaścią pchał go w przepaść, tyłem. To były kozły ofiarne, a więc ofiary zwierzęce. I naród wybrany był tego świadom, że Panu Bogu trzeba składać ofiary, żeby wybłagać Jego litość, ponieważ od Niego wszystko zależy. I dlatego też teksty opisujące ofiary i sposób ich składania zajmują na kartach Starego Testamentu bardzo wiele miejsca. I gdyby policzyć te kategorie ofiar starotestamentalnych, to mielibyśmy ich kilkanaście. Zależy, jak ktoś by policzył. Były ofiary biesiadne, ofiary pojednania, były ofiary pokarmowe, przebłagania, były ofiary wieczorne. Jeśli chodzi o ten pierwszy wybór, to możemy wyróżnić tutaj ofiary, tak jak powiedziałem, zabitych zwierząt. Zwierzęta były stadne, były zwierzęta domowe, będące bez kazy, czyli bez jakiejś tam, musiała mieć dobrą kondycję fizyczną. Nie mogła kuleć, taka owca czy kozioł, musiał być zdrowy. Czyli w Panu Bogu trzeba było ofiarować coś najlepszego, to, co się miało najlepszego, najbardziej wartościowego. Bo uważano, że dary wybrakowane obrażałyby Pana Boga. Dlatego ofiarowano rogociznę, gołębie, były też ofiary z pokarmów, ofiary kadzenia, były też ofiary płynne z wina, wody, oleju czy oliwy. Jeśli zaś sklasyfikujemy ofiary według intencji, to możemy powiedzieć, że były ofiary dziękczynienia, były ofiary, które składano z okazji konsekracji kapłańskiej, świątyni, upamiętniające poświęcenie świątyni, jakieś śluby, które składano, były ofiary oczyszczenia, zadośćuczynienia i przebłagania. Możemy też podzielić ofiary starotestamentalne ze względu na materię. A więc były to ofiary krwawe albo bezkrwawe. I do tych ostatnich bezkrwawych zaliczymy zboże, wino, olej, kadzidła, sól, a na ofiary krwawe przeznaczano najczęściej woły, owce, kozy. Jak ktoś był biedny, to wiemy, że synogarlice czy gołębice. A żydowskie przepisy, które były, odnosiły się do materii ofiar i musiały mieć wspólny mianownik. Podkreślały, że człowiek może ofiarować Panu Bogu to, co sam osiągnął własną pracą zawodową. Jeżeli był pasterzem, ofiarował to. Jeżeli był rolnikiem, ofiarował zboże. Ale miało to dotyczyć pracy, którą wykonały jego ręce. My mamy do odniesienia do tego troszeczkę, oczywiście tego nie stosujemy, ale proszę zwrócić uwagę, że jak dzisiaj w Eucharystii ofiarujemy Panu Bogu chleb, to mówimy: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i prac rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stały się dla nas, prawda, pokarmem duchowym. Owoc ziemi i prac rąk. A więc mamy również to nawiązanie do tego, co człowiek osiąga swoją pracą. Dlatego też materia ofiar jest związana z kulturą tych, którzy składają ofiarę, i ich pracą. Czy Żydzi składali ofiary z ludzi? Jednoznacznie Stary Testament potępia ofiary składane z ludzi. Mamy przykazanie. Jakie? Nie ma przykazania nie zabijaj. W Dekalogu, proszę Państwa, nie ma przykazania nie zabijaj. Oryginał mówi nie morduj. Nie morduj. Popatrzcie nawet na język angielski. Jak oni mają przetłumaczone. Nie morduj. Zabić można? Jaka jest różnica? Na przykład napadają pani dom albo na panią. Pani się broni i zadaje śmierć napastnikowi. Czy to jest grzech? Napadają na dom. Niech będzie głowa domu, mąż broni, zadaje śmierć napastnikowi. Zabija go. Zabija, to nie jest grzech. Napadają na nasz kraj. Jest wojna. Żołnierze. zabijają wrogów na potęgę. To nie jest grzech. To nie narusza Bożego przykazania. Boże przykazanie mówi nie morduj, a morduje się niewinnych. Mamy niestety problem językowy, ponieważ mamy to źle przetłumaczone. Czym innym byłoby przykazanie nie morduj, a czym innym nie zabijaj. Zabicie jest pozbawieniem życia, ale niekoniecznie związane z winą moralną. W Starym Testamencie czytamy o ofiarach z ludzi. Stary Testament krytykuje ofiary składane z ludzi, ale u Żydów były takie praktyki. Popatrzcie na sędziego Jeftego. On obiecał, że złoży Bogu w ofierze pierwszą osobą, którą zobaczy. I kim była ta osoba? Córka. Zabił swoją, tak, zaraz powiemy, zabił swoją córkę. Izaak miał złożyć, Abraham miał złożyć Izaaka. Tam była interwencja, ofiara z ludzi. Ale tutaj mamy do czynienia, że on zabił, sędzia zabił Jeftę swoją córkę. Były składane ofiary z dzieci, potwierdza to Księga Królewska. Dwaj królowie Judy, Achaz i Manasses, złożyli ofiary ze swoich synów. To jest druga Księga Królewska, 16 rozdział 2 i potem 21 rozdział w 6 wersecie. A wspomniana kwestia Abrahama to pozostaje do wyjaśnienia. Chodzi tu o próbę wiary Abrahama, który wielokrotnie miał pewne wątpliwości co do skuteczności tych obietnic Pana Boga, o czym mówiłem już, o wierze Abrahama. No i były ofiary zbożowe. Z drugiej strony praktyka podkreśla niewidzialną barierę między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. W tamtych czasach modlitwa polegała bardziej na wykonywaniu rytuałów niż na głębokim myśleniu lub odczuwaniu bliskości z Bogiem. I Stary Testament omawia, jak wiele rzeczy jest przestrzeganie, jak ważne jest przestrzeganie tych rytuałów, zachowywanie czystości podczas ceremonii. Dlatego Pan Jezus czasami tak bardzo krytykował te zasady, jak mycie kubków, dłoni. Pan Jezus, jak wiemy, zwracał uwagę na to, co w sercu człowieka jest. Ja wiem, że muszę kończyć. Proszę Państwa, ja doszedłem do 9 strony z 21, ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na postawy fizyczne. Post to jedno, rola ofiary. W Starym Testamencie widzimy określone postawy fizyczne, o których już wzmiankowałem. Klęczenie, czyli oznaka szacunku, pokory, czasami rozpaczy przed Panem Bogiem. To pokazanie, że jestem zależny tylko przed Bogiem. Dlatego my mamy dalej klęczenie. Klęczy się na dwa kolana, nie na jedno, przyklęka się na jedno. A przed ludźmi klękamy na lewe, przed Bogiem na prawe, jeżeli mamy przyklękanie. Jeżeli chcecie przed papieżem uklęknąć, czy panowie prosząc o rękę, to na lewe kolano. Prawe jest zarezerwowane dla Pana Boga. Dalej, Izrael modlił się podnosząc ręce. Mówiliśmy o Mojżeszu. To jest symbol poddania się, otwarcia na Boga. Wiązało się to również ze składaniem ofiar. Pokłon to wyraz poddania się też, prośby o litość. Dalej, stanie przed Bogiem, choć rzadziej było spotykane, to było częścią czci i zaufania przed Bogiem. A w Nowym Testamencie jest coraz większy nacisk na postawę serca niż na postawę fizyczną. I Pan Jezus krytykował te ostentacyjne, publiczne modlitwy, podkreślając, że szczera modlitwa jest kwestią serca, a nie zewnętrznych pozorów. Oczywiście, jeżeli ktoś modlił się szczerze, to tego słowa Pana Jezusa nie dotyczyły. Ale wiele takich gestów przez naród wybrany było wykonywanych po to, żeby się ludziom podobać, a nie Bogu. I to Pan Jezus ostro krytykuje. I Pan Jezus przypominał, że modlitwa w cztery oczy jest ważna, ponieważ Bóg zna nasze serca. W cztery oczy, czyli sam na sam w zaciszu swojej izdebki. A święty Paweł mówił o podnoszeniu czystych rąk w modlitwie. To znaczy, że prowadzę życie uczciwe. Mam czyste serce. I proszę zwrócić uwagę, że Izrael nie miał bezpośredniego dostępu do Pana Boga. Ludzie w Izraelu nie mieli dostępu bezpośredniego do Pana Boga. Dla większości ludzi Starego Testamentu modlitwa nie była bezpośrednią rozmową z Bogiem. Bo zamiast modlitwy były zanoszone, bo te modlitwy były zanoszone za pośrednictwem kapłanów, proroków, którzy działali jako pośrednicy między Bogiem a jego ludem. A zwykli ludzie mieli ograniczony dostęp do Boga. Bo modlić się można było tylko w świątyni. A wybrani przywódcy mieli wysłuchiwać modlitw swojego ludu, odpowiadać na nie w imieniu Pana Boga. I taka praktyka stoi, wiadomo, w jawnej sprzeczności z tym, co mamy już w Nowym Testamencie. Bo tutaj aż zachęca się wiernych do modlitwy indywidualnej, czego przykładem jest Pan Jezus. Już finalizuję, bo ojciec dyrektor jest. Proszę zwrócić uwagę, że te gesty modlitwy, które były w Izraelu, jak klęczenie, wznoszenie rąk, pozycja stojąca, coś mówiłem jeszcze i zapomniałem, czwartej, nieważne, są dalej obecne w naszym Kościele. Natomiast dzisiaj już w modlitwie judaistycznej nie ma żadnej takiej modlitwy. Oni stoją na nabożeństwie. Nie klęczą, nie wznoszą rąk. Nie klęczą dlatego, że klęczą chrześcijanie. Nie wznoszą rąk, bo chrześcijanie wznoszą swoje ręce. A więc jeszcze raz przypominam to, co kiedyś już mówiłem. Chrześcijaństwo nie jest jakąś nową religią. Chrześcijaństwo jest kontynuacją biblijnego judaizmu. Dzisiejszy judaizm ma swój początek w synodzie w Jamni, Jamne, to jest 95 rok po Chrystusie, i ukształtował się tak naprawdę w II wieku. I on nie jest kontynuacją biblijnej wiary w Izraela. Przypomnę, co to kiedyś powiedziałem. Religia Izraela koncentrowała się na czterech filarach. To była świątynia, to był ołtarz w świątyni, to były ofiary, które składał kapłan. Świątynia, ołtarz, kapłaństwo, ofiara. Cztery cechy charakterystyczne judaizmu. I teraz mamy dzisiejszy judaizm. Judaizm nie biblijny, ale talmudyczny albo rabiniczny. Jest świątynia? Nie ma. Jak nie ma świątyni, nie ma ołtarza. Kapłanów mają? Nie mają. Ofiary mają? A popatrzcie na chrześcijan. Nie pytam o denominację, czy to prawosławni, protestanci, katolicy, nieważne. Są świątynie? Są tam ołtarze? Są kapłani? Składają ofiary? Klęczycie? Podnosicie ręce? Siedzicie, stajecie? Zachowujemy się jak Żydzi w Starym Testamencie. Tylko jesteśmy ubogaceni o Chrystusa i możemy modlić się do Boga jako Ojca. I to jest totalny przeskok między modlitwą Starego Testamentu a modlitwą Nowego Testamentu. Każdy z nas może do Boga się zwracać w każdej chwili. Nie potrzebujemy pośredników, bo jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. To jest jedyny pośrednik między nami a Bogiem. Już nie mamy pośredników jak Żydzi. Biblia mówi wyraźnie, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. Oczywiście modlimy się wspólnotowo, bo nie ma doskonalszej ofiary niż Eucharystia. Ale każdy z nas ma obowiązek zwracać się osobiście do Pana Boga. I to jest zupełne nowum, które przyniósł Pan Jezus. Modlimy się indywidualnie, co więcej, modlimy się do naszego Ojca.